Berwińskiego 5.
A państwa i naszym gościem jest Jakub Mrugalski, pentester z firmy niebezpiecznik.pl. Witam serdecznie, Jakubie.
Witam.
Ostatnio w całym kraju niektórzy użytkownicy telefonów dostali SMS-a o treści: zostałeś skierowany do odbycia 10-dniowej kwarantanny z powodu zakażenia w twoim najbliższym otoczeniu. No i dalej jest link do strony z rzekomymi szczegółami. No i wojewódzkie inspektoraty sanitarne ostrzegają, że to oszustwo, ale i tak kto nie zdążył dowiedzieć się, że to oszustwo, to kliknął i często na telefonie wyświetlały się różne rzeczy. Do tego SMS przyszedł nie od obcego numeru, tylko od adresata nazwanego kwarantanna. No i to jest szczególne, bo mamy historię już tego adresata, mamy jeszcze morze i kody, które dostawaliśmy w trakcie pierwszej kwarantanny, czy nawet linki do pobrania aplikacji kwarantanna. I tu rodzi się pierwsze pytanie: jak hakerom, o ile można ich tak nazwać, udaje się podszyć lub przejąć numer telefonu, z którego wysyła się SMS-y?
To nie jest wbrew pozorom jakiś bardzo zaawansowany technicznie atak. Są usługi w internecie, dość tanie, dostępne dla każdego człowieka, które umożliwiają podszywanie się czy to pod SMS-y, czy podszywanie się pod numer telefonu, pod który dzwonimy. Dzieje się to na takiej zasadzie, tak technicznie mówiąc, że jeśli my dostajemy SMS-a, to pochodzi on z pewnego centrum SMS. To centrum SMS, ono gwarantuje, kto jest nadawcą. Tylko takie centrum SMS można użyć jakieś zewnętrzne, na przykład od chińskich operatorów, od operatorów zagranicznych, gdzie można ustawić nagłówek, od kogo pochodzi ten SMS. W tym nagłówku możemy podać albo numer telefonu, pod który się podszywamy, albo wręcz tekst. I jak podajemy tekst, na przykład kwarantanna, to w takim razie nasz telefon rozpoznaje, ok, to jest SMS od kwarantanny, więc szuka u nas w historii naszych SMS-ów, czy mieliśmy wcześniej SMS-y od tego samego nadawcy.
Czyli jeśli automatycznie mieliśmy, dołączy go do tego wątku.
Dokładnie, dołączy go do tego wątku i to, tak jak powiedziałeś wcześniej, no uwierzytelni, że tak, to jest dokładnie od tego nadawcy, wszystko się zgadza, a to, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to jest dziwny, nietypowy link. Bo zwróćmy uwagę, że jeżeli kiedykolwiek dostajemy jakieś linki, czy to od właśnie kwarantanny, czy od jakiegokolwiek operatora, to jest to oficjalny link, który ma oficjalną domenę, na przykład domena gov.pl, prawda? I stamtąd możemy ewentualnie wejść na tą stronę i coś poczytać, ale nigdy nic instalować bezpośrednio z tej strony, na tej zasadzie. Ja wiem, że osoby nietechniczne mogą tutaj nie zauważyć takiego niuansu, ale chodzi o to, że jest to link Katli. Katli to jest skracacz linków. Pytanie brzmi, dlaczego na przykład operator aplikacji kwarantanna miałby skracać ten link? Gdy widzimy jakiekolwiek linki zaczynające się od Katli, Bitly, jakiś Jump, tego typu rzeczy, to są właśnie takie skracacze, które mają za zadanie ukrycie prawdziwego linku. Oryginalny nadawca raczej nie planuje czegoś takiego jak ukrywanie prawdziwego linku, on wręcz powinien się tak afiszować tym linkiem. Tak, to jest oficjalny link z oficjalnej strony rządowej. Następnie, jak już klikniemy w tego linka, to otworzy nam się jakaś strona. Spójrzmy na pasek adresu, co tam dokładnie się wyświetla, bo to, co my widzimy, to, co my wklikamy, to jest zupełnie inna nazwa niż to, co zobaczymy w naszej przeglądarce. Gdy zobaczymy docelową stronę, przeczytajmy tam. Prawdopodobnie będzie to jakiś darmowy hosting albo jakaś nazwa z domenami typu Rosja, Chin, inne kraje. Coś, co zdecydowanie nie jest polskim systemem rządowym. Mhm. I jeszcze jedna rzecz. Zostaniemy poproszeni o wykonanie jednej drobnej rzeczy. Najczęściej jest to instalacja jakiegoś softu. Nie instalujemy. Nawet jeżeli wyskoczy nam komunikat, który nas straszy, że jeśli nie ściągniesz tam najnowszej wersji tam Adobe Flasha, bo teraz tym był atak robiony, to w takim razie nie dowiesz się nic na temat swojej kwarantanny, to nie instalujemy tego. Po prostu wszystkie strony rządowe mają być w pełni dostępne. One są normalne, tekstowe, do przeczytania na każdym urządzeniu, każdej generacji, czy masz starsze, czy nowsze, będziesz w stanie zapoznać się z tą informacją. Jeżeli natomiast musisz zainstalować jeden dodatkowy soft, no to tutaj już lampka powinna nam się zapalić, nie róbmy tego.
No dobrze, to skąd adresat zna nasz numer telefonu? Jest jakaś baza numerów telefonu?
To jest dobre pytanie, bo tak naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, skąd akurat ci ludzie, którzy robili ten atak, mogą znać nasze informacje. Często te informacje pochodzą z różnego rodzaju wycieków, to znaczy gdy jest wyciek informacji z jakiegoś sklepu internetowego, tam jest czasami nasze imię, nazwisko, numer telefonu, jakieś lista operacji, tego typu rzeczy, no więc co bierze atakujący? Bierze tylko numer telefonu i w ciemno wysyła. Zwróćmy uwagę, że te SMS-y są zupełnie niepersonalizowane. Tam nie ma informacji, Janie Kowalski, jesteś na... Nie, po prostu ten numer telefonu został wysłany na kwarantannę. To jest w zasadzie dziecinnie proste, bo można nawet zrobić taki atak, gdy mamy dostatecznie dużo pieniędzy, jak taka enumeracja numerów, to znaczy bierzemy sobie jakąś końcówkę, którą wiemy, że należy do konkretnego operatora i po kolei do każdego po prostu wysyłamy sobie SMS-a i a nóż trafi na kogoś, kto wcześniej był na kwarantannie i wtedy mu się zakolejkuje ten SMS i on uwierzy, kliknie, zainstaluje. No i w tym momencie wiadomo, coś złego się stanie.
Czy ten ostatni atak to była próba wyłudzenia danych czy pieniędzy?
Bardziej pieniędzy. Chodziło o instalację trojanów bankowych. O co tu dokładnie chodzi? Pierwsza sprawa, ten atak był wycelowany tylko w użytkowników Androida. Jeżeli wejdziemy sobie przez iPhone'a na tego linka, to w tym akurat przypadku nic nam się nie stanie. Tylko nie należy tylko rozumieć tak, że ok, mam iPhone'a, to teraz mogę otwierać każdy link, bo nic mi nie grozi. Nie, nie. Ten akurat konkretny atak tobie nie grozi. Tam odsyłało nas do sklepu Google Play'a, gdzie była taka fejkowa aplikacja, po zainstalowaniu której instaluje nam się właśnie ten trojan bankowy, który, mówiąc prosto, no może wyprowadzić pieniądze z naszego konta. Tak to wygląda.
Czyli jeżeli go zainstalowaliśmy, bo podejrzewam, że takie osoby się znalazły, to co należy zrobić w pierwszej kolejności?
W pierwszej kolejności no przestać korzystać z tego telefonu. To znaczy nie wiemy tak naprawdę, która wersja trojana została zainstalowana. Co ona dokładnie robi? Na razie wyłączyć ten telefon, skontaktować się ze swoim bankiem. To znaczy powiedzieć, że prawdopodobnie zainstalowałem taki a taki soft i mam konto w Państwa banku. Pytanie, czy jest tam jakiś nieautoryzowany dostęp, czy jakieś operacje zostały wykonane. Na tej zasadzie zgłosić się i skontaktować. Jeżeli mamy jakieś osoby, które na przykład znają się na technologii, możemy taki telefon im oddać po prostu i powiedzieć, słuchaj, wyczyść mi ten telefon, czyli po prostu reset do ustawień fabrycznych, przeinstalowanie systemu na tej zasadzie. Raczej nie bawimy się w coś takiego jak samodzielne usuwanie aplikacji. Nigdy nie wiadomo, co dokładnie w środku się stało i te zmiany mogą być bardzo głębokie i osoba nietechniczna po prostu może sobie z tym nie poradzić.
Podobno nie ma narzędzi, które pomogłyby w ochronie użytkowników przed takimi złośliwymi linkami skamerskimi wysyłanymi na telefon, bo mamy takie aplikacje na przykład w systemie Android?
Znaczy są aplikacje, które działają jak jakiś antywirus, firewall i takie rzeczy, tylko prawda jest taka, że te ataki to są ataki bardziej socjotechniczne. Znaczy one atakują człowieka i wymuszają na człowieku wykonanie konkretnych akcji, które w normalnych sytuacjach ten człowiek by nie wykonał. I nieważne, jaki soft mamy zainstalowany, to jeżeli ktoś cię poprosi na zasadzie, gdy wyskoczy jakieś zapytanie, to kliknij OK, no to my klikniemy OK. Nawet jeżeli system będzie mówił nie rób tego, nie rób tego, to instruujemy w takim razie naszą ofiarę, tak, wyskoczy takie coś, ale to się nie przejmuj. I ta osoba to przejdzie. Nie ma zabezpieczenia, które da się nałożyć na, nazwijmy, ludzki mózg. Tu musimy myśleć. To jest jedyne wyjście z tej sytuacji.
Były już SMS-y o zaległościach w opłatach za energię, także widziałem o znalezionym portfelu i tam można było kliknąć link i wtedy sprawdzić, czy to nasz portfel, ale także o wystawionej recepcie, czyli można się przyzwyczaić już w sumie do takich wiadomości, które będą spływały na naszą skrzynkę SMS-ową.
Można się przyzwyczaić, tylko pytanie, jak to odróżnić właśnie prawdziwą od nieprawdziwej. Najczęściej z tych prawdziwych SMS-ów tam w środku nie ma żadnego linka, albo tak jak powiedziałem wcześniej, gdy jest link, to jest to do jakiejś rządowej strony. Najprościej musi kończyć się końcówką .pl, albo lepiej jeszcze gov.pl, jeżeli to jest coś rządowego. Czasami też hakerzy robią coś takiego, że kupują domenę, która łudząco przypomina prawdziwą stronę. To znaczy na przykład mamy spis powszechny, to jest spis.gov.pl, a ktoś założy taką domenę typu spis.gov.pl/darmowyhosting.pl. Przeczytajmy całą domenę do końca i to, co jest na końcu, to się liczy, nie to, co jest na początku, czyli jeżeli przed tym slashem, nazwijmy, tą kreską ukośną, gdy ktoś nie wie, to w takim razie to coś, co jest przy tej kresce, to jest ta nasza ostateczna domena, na którą wejdziemy. W ten sposób możemy rozróżnić na oko, czy to jest prawdziwy hosting, czy też nie, ale tutaj jedna uwaga. Czasami zdarzały się też w przeszłości takie ataki, gdy ktoś wykorzystywał właśnie takie podszywanie się, gdzie metoda na oko nie działa. To znaczy, domena, załóżmy abc.pl, może być napisana w taki sposób, że zamiast litery na przykład C będzie jakiś symbol, który przypomina literę C, na przykład z cyrylicy. No i w tym momencie no już się na tym można przejechać. Ale nowoczesne przeglądarki, gdy klikniemy w takiego linka, one rozwiną nam ten adres i prawdopodobnie, gdy zobaczymy na pasek adresu, zobaczymy tam, że ten adres zupełnie nie wygląda tak wizualnie, jak wyglądał w naszym SMS-ie. Więc po prostu, gdy już klikniesz, nie mówię na zasadzie kliknij w linka i się przekonaj, ale gdy zdarzy się nam przypadkiem tego linka kliknąć, to jeszcze nie jest zwykle za późno, rzut oka na pasek u góry i wtedy widzimy, czy jesteśmy na tej stronie, co chcieliśmy, czy też nie.
Czyli teoretycznie, jeżeli nam bardzo zależy i chcemy kliknąć na ten link, to nie lepiej po prostu otworzyć go w przeglądarce na komputerze, bo ta będzie bezpieczniejsza niż nasz telefon?
W teorii tak, ale nigdy nie sugerowałbym ludziom czegoś takiego jak otwieraj linki, sprawdzaj na komputerze. Nie, po prostu na początku zastanów się, czy ta wiadomość wygląda wiarygodnie. Kolejna sprawa, gdy mamy jakieś wątpliwości, czy ta wiadomość wygląda wiarygodnie, użyjmy wyszukiwarki. Google.com, wpisujemy fragment SMS-a, Enter i prawdopodobnie wysypie nam się dziesiątki dosłownie artykułów na zasadzie nie otwieraj tego SMS-a, to jest wirus, to jest malware, to jest coś tam. Ja wiem, że to jest dodatkowy krok do wykonania, ale jakby nie patrzeć, otworzenie tego w przeglądarce to też jest dodatkowy krok. Tylko jeden skończy się źle, a drugi skończy się dobrze, więc po prostu wybieramy, zweryfikuj tą informację w dowolnym serwisie, wpisz po prostu fragment SMS-a w Google.
W zeszłym tygodniu też dostałem tego SMS-a dotyczącego kwarantanny. Oczywiście nie kliknąłem i czekałem, kiedy pojawią się pierwsze artykuły właśnie na ten temat. Czyli tutaj też może ważna lekcja, warto poczekać i po chwili pojawią się informacje już nie tylko ze stron rządowych, ale także na przykład z inbezpiecznik.pl, gdzie jest już ostrzeżenie dotyczące właśnie takich SMS-ów.
Taka jedna rzecz jeszcze, jeżeli chodzi o niebezpiecznik.pl. Mamy coś takiego jak system alertowy. To znaczy można zapisać się na newsletter i za każdym razem, gdy ktoś zaczyna na nowy sposób okradać Polaków, ty dostaniesz maila, w jaki sposób okrada, jak wyglądają SMS-y i że nie należy tego po prostu otwierać. I prawdopodobnie ten mail przyjdzie do ciebie wcześniej niż ten SMS, więc zawsze to będzie jakaś taka prewencja.
No skąd w takim razie wiecie o tym wcześniej?
Z donosów. To znaczy, tak naprawdę mnóstwo osób atakowanych jest jednocześnie. My dostajemy donosy od tych osób, na zasadzie napiszcie o tym. I gdy widzimy na przykład, że tych donosów jest tysiące albo dziesiątki tysięcy, no to piszemy o tym. Po prostu mamy zweryfikowaną informację, że tak trwa atak na Polskę. Wtedy zbieramy różne warianty tych SMS-ów. One czasami się różnią. Tak jak powiedziałeś, jest wersja z portfelem, jest wersja na przykład z kwarantanną, są jakieś wersje z receptami i to wszystko zbieramy w jedną kompilację, bo jeżeli byśmy wysłali tylko informację o tym, że ktoś na kwarantannę nabiera, to gdy nasza ofiara dostanie na przykład SMS-a odnośnie portfela, to już się da na to nabrać, więc my musimy zrobić kompilację. Takie wersje chodzą po Polsce. Ty uważaj na takie linki i po prostu w nie klikaj. Tak to działa.
Przypominamy, warto zapisać się do newslettera serwisu niebezpiecznik.pl. Dobrze, wiemy w takim razie już wszystko. A dziękuję Tobie bardzo za rozmowę. Państwo i naszym gościem był Jakub Mrugalski, pentester właśnie z firmy niebezpiecznik.pl. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Berwińskiego 5.